Najpierw to się do was uśmiechnę. Następnie przekażę pozdrowienia od mojej żony, która przynajmniej na najbliższe jeszcze pół roku się nie ruszy, bo mamy małe dziecko. I od moich teściów, od których tutaj przyjeżdżamy, od Bratestwa Lasek z Tuszowa. Zadano mi temat codzienne życie młodego chrześcijanina, to już brat wspomniał. Powiem, że ja lubię, jak mi się zadaje temat. Dużo trudniej mi jest powiedzieć, jak mam jakiś temat sobie wybrać. Nie wiem, skąd się to bierze. Temat jest bardzo dobrze sformułowany. Nie wiem, kto myślał nad sformułowaniem tego tematu. On jest doskonale sformułowany. Dlaczego tak sądzę, powiem może na końcu, jak będę to sumował. Dlaczego akurat tam są potrzebne wszystkie te trzy wyrazy? Młody, chrześcijanin i życie codzienne. Doskonale sformułowany temat. Ale może ja zacznę tak. Pierwszy list świętego apostoła Pawła do Koryntian. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. I mimo, że większość tutaj na sali ludzi jest młodych, to wcale nie jest przesadą to, co przed chwilą odczytałem i zaraz to uzasadnię zresztą, że trochę się pode mną nogi trzęsą. Jeszcze jedną wam rzecz powiem. Przyszedłem dzisiaj tutaj, przyniosłem tylko Biblię i tylko to, co mam tutaj. Żadnych notatek. Czasem mi się to zdarza w takich tematach, nad którymi dużo w życiu myślę. Też ktoś, kto mnie akurat taki temat podsunął, też trochę mnie chyba zna, bo ci, co mnie bliżej znają, wiedzą, że ja dużo myślę nad takim czymś, nad takimi tematami. Od razu powiem, że jest to temat dużo trudniejszy niż miał brat Piotr przed chwilą, bo tematy typu konkretnego, gdzie jest kwestia udowodnienia pewnym proroctwem, czy pokazania pewnej nauki, jest rzeczą prostszą, bo ona trafia do umysłu. Dużo trudniejszą jest rzeczą taki temat, który powinien tu coś zmienić. I od razu wam powiem, że na tyle tematów, które słuchałem w życiu, bardzo mało w moim życiu tu zmieniły. I to jest cały problem nasz codzienny, chrześcijaństwa naszego, zrobić jakoś tak, żeby się coś zmieniło w nas. To znaczy, żeby potem dało się otworzyć tą podłogę i żeby można przyjąć symbol chrztu. Nie ruszają nas zupełnie słowa, które dotyczą naszego życia. Tak jak rośniemy w umyśle, jest to niewątpliwe, że umiemy się wielu rzeczy nauczyć. Zauważcie, braterstwo, ile tematów na temat miłości, szczęścia, wybaczenia, a my nic do przodu. To jest jedna trudność, którą się napotyka zawsze, kiedy taki temat trzeba poruszyć. I druga trudność, taka, która się z tym wiąże, że nie można takiego tematu powiedzieć dlatego, żeby go powiedzieć. Znacie przykład taki jak pomnik na, czy posąg na polu Dura, trzech młodzieńców, piec rozpalony siedmiokroć. Doskonały przykład, żeby pokazać młodzieży, jakim powinni być chrześcijanie. Można przytoczyć Samuela, który wstaje w nocy, bo Pan go woła. Można pokazać Józefa, o którym tutaj była mowa, który w pewnym momencie w życiu już tak wysoko urósł, już ma pewne dostojeństwa, zaszczyty, ma kobietę, która go pociąga, gdzie zaczyna mieć w życiu problem z wyborem pewnym. No doskonałe przykłady. I ja bym mógł takie trzy przykłady powiedzieć, pokazać i powiedzieć, słuchajcie, no powiedziałem wam temat na temat codziennego życia chrześcijanina. Jest to kłamstwo. Nie można w ten sposób podchodzić do pokazania, czym jest Ewangelia w naszym codziennym życiu. To z paru powodów. To są ogromnie odległe czasy, inna mentalność, inny sposób patrzenia na wiele rzeczy. I jeszcze bym powiedział co innego. Tutaj to zahacza o ten fragment tematu, którym jest codzienność. To wszystko są rzeczy, które nazwą rzeczami odświętnymi. Zauważcie, że o wiele łatwiej w życiu jest rzucić się z butelką płonącą pod czołg, żeby komuś życie uratować, niż całe życie przeżyć jako chrześcijanin. Są rzeczy, które my nazywamy bohaterstwem, natomiast na temat innych w ogóle nic nie mówimy. Na temat innych, które są rzeczywistym bohaterstwem, bo ktoś ma na przykład w domu kogoś sparaliżowanego 20 lat i się nim opiekuje. To dla nas nie jest bohaterstwo. Bohater to jest ten, co weźmie karabin i idzie strzelać, czy dokona jakiegoś wielkiego wyczynu. Tak więc to jest trudna sprawa. Powiedzieć o codzienności jeszcze nawet o codzienności chrześcijanina, a jeszcze o codzienności młodego chrześcijanina, to nie jest prosta sprawa. Dlaczego powiedziałem, że nie wziąłem notatek? Nie chciałbym was okłamywać. Jeżeli jest już tu na tyle miła atmosfera, bo już jest, że się możemy tutaj dobrze czuć, to trzeba sobie pewne rzeczy mówić prosto z mostu i mówić sobie prawdę. I powiem wam jeszcze taką rzecz. Nic z naszego mówienia. Drugiego człowieka się najlepiej uczy, kiedy się z nim żyje. Tylko przez życie z drugim człowiekiem można go czegoś uczyć. Kiedy ten człowiek widzi, że my daliśmy mu część swojego życia. Że to nie jest tak, że my mamy swoje życie, żyjemy sobie, a jemu powiemy kilka teorii jako wzór. Ludzie się uczą przez to, że obserwują innych ludzi. Tak jest z małymi dziećmi. Małe dzieci się uczą przede wszystkim przez to, że patrzą na rodziców. I muszą się uczyć. Jak się u rodziców nie nauczą, nauczą się gdzie indziej, bo one się muszą nauczyć. Jak my im tych dziury nie zatkamy, to im ktoś inny zatka. Na tym polega uczenie się i słuchanie tego, co niesie codzienne życie. Dlatego mówię, nie możemy się tutaj okłamywać. Tylko oprócz tego, że się pokaże pewne wzory w Piśmie Świętym, trzeba powiedzieć, jak dojść do tego. Na ogół nasze tematy kończą się tak, że się pokazuje wzory. A jeszcze pokazuje się je w sposób bardzo niedobry, nic nie uczący, bo się tak je pokazuje. Bierze się wzór z trzech młodzieńców, pokazuje się pewien element życia. Potem się bierze tego Józefa, pokazuje się inny element. Potem się bierze jeszcze trzecią postać, pokazuje się inny element. Mówi się, to teraz ty wszystko sobie to razem zbierz i ze wszystkich weź sobie wzór. Nie do zrobienia jest to w życiu. Każdy człowiek ma swój problem i taki, z którym nie będzie miał kłopotu i taki, z którym ma ogromny kłopot. Jeżeli się na ten jego główny problem nie natrafi, to się go znowu niczego nie nauczy. Nie jest to w życiu takie wszystko proste, żeby komuś coś wytłumaczyć. Ale jeżeli mamy sobie już mówić rzetelnie, to sobie spróbujmy najpierw określić, o czym mamy mówić. Co to znaczy codzienne życie młodego chrześcijanina? I zacytuję wam, ja obiecałem, że nie będę mówił bardzo długo i pewne rzeczy będę cytował, a niektóre tylko na niektóre się powoływał, które znacie na ogół. Ale zacytuję wam może. O, na przykład. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to jest rzecz słuszna. Czci ojca swojego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Zaraz jest obietnica podana. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Werset 4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie je i wychowujcie w karności dla Pana. Przeczytam wam inny werset. Biskup ma być nienaganny. Różne tutaj są wymagania, między innymi nie oddający się pijaństwu. Kawałek dalej czytam do Tymoteusza apostoł Paweł. Same wody już nie pij, ale używaj po trosze wina dla twoich dolegliwości. Takich przypadków znajdziemy bardzo dużo w Piśmie Świętym, szczególnie w Nowym Testamencie. I cały nasz problem, na który sobie trzeba w życiu odpowiedzieć jako młody człowiek, to jest ten problem. Gdzie są pewne granice czegoś? Zawsze na sprawę można popatrzeć z dwóch stron. Ponieważ Tymoteusz nie ma dobrego zdrowia, dobrze jest, jak od czasu do czasu napije się wina. Nasz Pan pierwszy cud czyni w Kanie Galilejskiej. Natomiast potępiamy pijaństwo. I jeżeli rozmawiamy na taki chociażby wąski temat, jakim jest używanie alkoholu, to problem będziemy mieli nie z niczym innym, tylko z granicami. Gdzie już się zaczyna bariera, gdzie jeszcze się nie zaczyna. I zaraz następny problem, że dla jednego ta granica będzie tu, a dla drugiego troszeczkę dalej. Więc precyzując ten temat, o którym chcemy mówić, to mówimy zawsze o pewnych granicach. W codziennym naszym życiu mówimy zawsze o granicach. I to o granicach, które są różne dla każdego człowieka. Dlatego, między innymi nasz Pan i Pismo Święte potępia sądzenie drugiego człowieka. Nie znamy granic drugiego człowieka. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czym dla niego jest taki problem, a czym jest inny problem. Z czym on ma naprawdę kłopot w życiu, a z czym już nie ma. Sądzimy po pozorach zawsze. Zawsze odnosimy się do kogoś w ten sposób, jak go widzimy, nie tak, jakim on jest. Problem codziennego chrześcijańskiego życia, jeszcze młodego człowieka, to jest problem granic. postawienia sobie pewnych granic i potem pewnej konsekwencji za to, że się postawiło takie albo inne granice. I tak należałoby widzieć ten problem, o którym chcemy dzisiaj mówić. I ja wam teraz, żebyśmy mieli trochę Pisma Świętego w tym, o czym chcę mówić, przeczytam tam mam troszkę wersetów, a potem ja się odniosę do tego w jakiś sposób i będę chciał wam pokazać, jak ja rozumiem to, co powinno w nas funkcjonować i jakie są, powiedziałbym, możliwości dojścia do tego. Bo nie wolno podać pewnych przykazań, nie dając recepty na to, jak do tego dojść. Nie można człowiekowi pokazać, że czegoś ci nie wolno, a nie powiedzieć, jak masz zrobić, żeby cię to nie dotknęło. Tu jeszcze może króciutka dygresja. Bardzo ładną myśl, kiedyś usłyszałem takie od jednego z naszych braci w wykładzie, że tutaj zasadniczo różni się Stary i Nowy Testament. Zauważcie, w Starym Testamencie jest nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. Zakaz masz tego, tego, tamtego, owego. Chrystus mówi odwrotnie. Błogosławieni cisi, błogosławieni pokój czyniący. I znowu traficie w życiu od razu na taki problem, że okazuje się, że więcej w życiu wskórać można poprzez polecanie czy pochwalanie dobra, niż piętnowanie zła. Nowy Testament ma zgoła zupełnie inne podejście do człowieka. Mówi tak, czyń taką rzecz, ona jest miła Bogu. A nie mówi w ten sposób, nie wolno ci tego czynić, bo cię Bóg potępi. Nowy Testament nie zraża człowieka do siebie. Nawet jeżeli mówi o czymś, że się popełnia przestępstwo, tak mówi, kto nie miłuje swojego brata, kto go nienawidzi, to jest kłamcą. Nie mówi, to odetnijcie mu rękę. To jest kłamcą. Wystarczy tyle powiedzieć. Jeżeli jest kłamcą, to znaczy, że nie wierzy ani temu bratu, ani nie wierzy Bogu. To jest zgoła inne podejście Nowego Testamentu. I tak jak mówiłem, może odczytajmy troszkę wersetów, takich, które dotyczą codziennego naszego życia, ponieważ chciałbym, żeby jednak było trochę Pisma Świętego w tym, co chcę powiedzieć, a te teksty są znaczące. I powiem wam od razu, jak będziemy czytali. Ja zacznę od listu do Galacjan i tam kilka następnych listów, same zakończenia, wybiorę pewne fragmenty. Ale wysłuchajcie to w taki sposób. Ja będę czytał te wersety, a wysłuchajcie tak, jak gdyby pod każdym z tych zdań był wyrok śmierci. Za niewykonanie tego jest wyrok śmierci. Taką wagę sobie przyłóżmy do tego, co ja będę czytał. Ja mogę nieskładnie troszkę czytać, bo będę tylko wybierał niektóre wersety. Zaczynam od listu do Galacjan. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność. Łagodność i wstrzemięźliwość. I przeciwko takim nie ma prawa. Jeżeli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa i ukrzyżowali swoje ciało, wraz z namiętnościami i pożądaniami je ukrzyżowali. Jedni drugich brzemiona noście. Jeżeli ktoś mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Nie błądźcie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. List do Efezjan. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom. Nie pełniąc służby dla oka, jakbyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami świata ciemności, ze złymi duchami. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. List do Filipian. Radujcie się w Panu. Zawsze powiadam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, bo Pan jest blisko. Nie troszcie się już o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. List do Kolosan. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Odrzućcie to wszystko. Nie okłamujcie się nawzajem. A przeobleczcie się w nowego człowieka, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Przeobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeżeli ktoś ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest wspólną doskonałości. Ja bym tak mógł czytać godzinę. To jest parę wyjątków. Jeżeli czytacie Nowy Testament, to można godzinę czytać. Same takie stwierdzenia. I teraz jak na nich skończyć, to przypuszczam, że się rozejdziemy do domu i za dwa dni już nic nie będzie pamiętał. I myślę, że tu jest trudność cała. Jeżeli mówimy o codzienności naszego życia, to słowo codzienność, tak mówiłem, bardzo ważne w tym całym sformułowaniu, bardzo dobrym sformułowaniem tego tematu, jest słowo codzienność. Rzeczą prostą zupełnie być kimś od święta, być kimś raz za czas, być jednorazowym bohaterem. Problem zaczyna się, kiedy przychodzi codzienność. I to wiedzą wszyscy, nawet ci, których czasem podziwiamy patrząc w telewizji. Jakiś super aktor czy super piosenkarz. Nawet ci mają problem z tym, czym jest codzienność. Kiedy jest na scenie chwała, są pieniądze, ale za chwilę trzeba tą chwałę jeszcze ze sobą nosić. Problemem jest codzienność. I dlatego, tak jak mówię, to są pewne przepisy z Pisma Świętego. Natomiast problemem jest, co w naszym życiu z tym trzeba zrobić. I powiedziałbym w taki sposób. Każdy z nas lubi, żeby coś w życiu dokonać, a jeszcze więcej lubi, że jak już dokona, żeby to w życiu sprzedać, żeby pokazać, żeby mu za coś podziękowano, czy żeby go za coś oceniono. To jest nieodłączna cecha każdego człowieka. Mnie dzisiaj ogromną przyjemność sprawiło, że Adam o mnie pamiętał, przysyłając pozdrowienia. To jest ogromna przyjemność dla człowieka, kiedy wie, że coś tam gdzieś zrobił i ktoś pamięta o tym, że to zrobił. Taka naturalna skłonność. I ona w człowieku jest w mniejszym albo w większym stopniu. Czasem ona jest aż chorobliwa. Człowiek zaczyna szukać tego, żeby go inni podziwiali. Musi się wybić ponad wszystkich, udowodnić wszystkim, że on jest naprawdę kimś. I tu zaczyna się problem taki, który bardzo nas dotyczy na co dzień, który wyraźnie widać w tej codzienności naszej współczesnej takiej. Że kiedy jesteśmy za mali, wewnętrznie za mali, żeby komuś coś pokazać, jeżeli nasza wartość jest zbyt mała, nas samych, to sięgamy po zastępcze elementy. Tak to nazwę mówię. I powiem, o czym myślę. Przecież popatrzcie, jeżeli ja sam niedużo przedstawiam sobą, nie mam wyrobionego charakteru, nie mam pewnych zasad w życiu, nie potrafię wielu rzeczy zrobić, nie jestem człowiekiem wyrobionym, nie wiem, nie mam jakichś takich zalet, które mogły się innym podobać, o ile prostsze jest na przykład dorobić i pokazać komuś swój samochód, pokazać komuś dom, dać coś zastępczego, co ludzie będą podziwiali, nie patrząc na mnie, którym jestem ja w rzeczywistości. A jeżeli nie stać nas na to, żeby pokazać coś zastępczego, coś, czym mogę zabłyszczeć przed kimś tam innym, to jest jeszcze drugi taki sposób. To trzeba albo znać, albo pokazać kogoś, kto jest moim przyjacielem, a kto takim jest. To są takie metody szukania zastępczych elementów, żeby pokazać się, że ja naprawdę jestem coś w życiu wart. Kiedy popatrzycie na ludzi, którzy w życiu zrobili bardzo dużo, na ludzi, których nawet z historii znamy, to wielu z nich było, powiedziałbym, dziwakami w naszych oczach. Taki słynny malarz Modigliani, bardzo modny w tej chwili, umarł w nędzy jako pijak ostatni, tylko dlatego, że nie chciał iść na współpracę, żeby po prostu malować pod zamówienia. Tylko on uparł się, że będzie swoje malował bohomazy, których wtedy nikt nie chciał od niego brać. W tej chwili stał się słynnym malarzem. Ale ten człowiek nie miał nic zupełnie, nawet żona go opuściła, bo nie mogła z nim żyć. Chcę coś pokazać w ten sposób, że liczy się pewna wartość człowieka. Nasza osobista wartość. Coś, co my w życiu nagromadzimy. Pewien jakiś potencjał. Coś, co sprawia o tym, że jesteśmy ileś warci. że możemy mieć świadomość tego, że jesteśmy coś w życiu warci. Wtedy, jeżeli mamy taką świadomość, nie będzie nam potrzebny ani super samochód, ani nie wiadomo jaki dom, ani futro. To wszystko jest nieistotne wtedy, bo my mamy wartość, naszą własną. I to, co obserwujemy na co dzień, co się dookoła nas toczy, to jest za wszelką cenę poszukiwanie jakichś wartości, które nas mają pokazać innym. To jest w tej chwili plaga w szkołach. Kiedy w klasie jest dwoje czy troje rodziców, których stać, aby dzieci super ubrać. A inni też ubierają super, tylko się mordują od rana do nocy, żeby to zrobić. Żeby tylko nie być niżej od tamtych, bo no, tamtym to przyszło łatwo. A ci się zamordują, żeby tylko pokazać, że, no, że są coś warci. Bo człowiek, który jest coś warty, jest ten, który coś potrafił zrobić, czy czegoś się w życiu dorobić. To jest taka dygresja na ten temat, że motorem i napędem wszystkiego, co robimy w życiu, jest to, aby jakimś się pokazać. I teraz, kiedy mówimy o tej codzienności, to następuje, dochodzi ten drugi wyraz, którym jest chrześcijanin. I popatrzcie, co się dzieje. Jeżeli przyjąć na serio to słowo chrześcijanin, to kiedy mówiliśmy o tych wszystkich wartościach, nagle wszystko wali się z góry na dół. Kiedy przeczytacie chociażby te wersety, które ja cytowałem, to się okaże, że Ewangelia stawia to wszystko od tyłu. Zupełnie w innym porządku i w inny sposób, niż my to obserwujemy na co dzień. Kiedy z codzienności przechodzimy do słowa chrześcijaństwo, zaczyna się robić pewna tragedia w naszym życiu. O ile ktoś słowo chrześcijaństwo bierze dosłownie. Robi się tragedia w naszym życiu. Bo jak przeczytacie, pozostawajcie na tym, co macie, nie pożądaj, nie dąż nie wiadomo do czego, nagle zaczyna być problem, bo zaczynasz się buntować przeciwko temu czemuś, co tam jest napisane. Ciekawe, że buntujesz się przeciwko temu, co jest napisane, a nie swojemu życiu. Obracamy wtedy momentalnie kota ogonem, jak my to mówimy po ludzku. Zaczynamy się tu nieprawdy dopatrywać, że tam jest źle napisane, bo przecież, no przecież obserwujemy to całkiem inaczej na co dzień. Kiedy przyjmujemy słowo chrześcijaństwo dosłownie, bez wymigiwania się, to, co jest w tej chwili obok nas, nie szukając daleko, jest dla nas tragedią. Ustawia nas w sytuacji zupełnie innej w życiu. Kolejna dygresja. Ona polega na ustawieniu pewnych wartości. Życie człowieka. Najwyższa wartość. Życie i zdrowie człowieka jest najwyższą wartością. Ja mogę jeść suchy chleb, ale jak będę żywy i zdrowy, to już wystarcza, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Ja wiem, że znowu dojdzie wyraz codzienność. I ja za dwa dni o tym zapomnę, że tak powinienem myśleć, ale to jest prawda obiektywna. Bo wystarczy dostać dobrą, porządną chorobę. I nagle dochodzi do nas, że wystarczyłby ten suchy chleb. Gdybyśmy mieli tylko życie i zdrowie. Następne, wolność. Człowiek nie może żyć jako niewolnik. Znowu może jeść byle co, ubierać się byle jak, ale chce być za wszelką cenę wolnym. Nie być w sytuacji takiej, że ktoś będzie mną rozporządzał. Że da mi to co z łaski, a jeszcze da mi to do zrozumienia, że to ja mam z łaski tylko. Tylko dzięki temu, że on się nade mną zlitował. Wolność człowieka. Dopiero potem przychodzi do człowieka pełny brzuch. Że jak już żyje, jest zdrowy, jest wolny, to chciałby lepiej żyć. To chciałbym mieć tutaj w brzuchu trochę. Potem dochodzi mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. A gdzieś tam na końcu jest dopiero to futro z nowek. W życiu nie wolno popełniać takiego błędu, jak przeskakiwanie pewnych elementów w tej hierarchii. Nie wolno. Nie można zrobić tak, że się idzie, świeci ładnie słońce, nic mi nie dolega i ja nie widzę tego, że świeci ładnie słońce, jest fajnie w ogóle, tylko ja myślę, w swojej głowie na ile procent dać do banku? Czy na 5, czy na 10? I jestem przez to nieszczęśliwy. Ja rozumiem, że są rzeczy, które zaplątają umysł i mamy rozum po to, żeby je rozważyć. Ale nie wolno odwrócić hierarchii wartości. Ona jest taka. Życie, zdrowie człowieka, wolność człowieka i wreszcie coś do jedzenia, coś do ubrania. I o dziwo. Tak to ustawia również Ewangelia. Tylko, że my na to się po prostu w życiu nie chcemy zgodzić. I przewracamy jak zwykle kota ogonem. Bo założyliśmy sobie, że życie i zdrowie Pan Bóg nam dał. I to jest nasza własność i do tego właściwie się nikt nie powinien wtrącać. Dobrze, o ile jutrzejszego dnia nam tego nie zabierze. Trzeba żyć w życiu z taką świadomością. To na temat pewnych hierarchii. I teraz tak. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, znaczy jeżeli sobie powiedziałeś, że dla ciebie to jest ważne, co tu jest napisane, to rodzi się następna rzecz, którą należy wziąć zawsze pod uwagę. To jest pewna konsekwencja. I w życiu wszystko opiera się na konsekwencji. No, według innego wersetu. Jak posiejesz, tak zbierać będziesz. I czasem sobie nie zdajemy sprawy z tego, że jakoś tam w życiu siejemy, a potem po iluś latach będziemy to zbierali. Nie zdajemy sobie sprawy z odpowiedzialności za pewne kroki, które w życiu czynimy. Za pewną odpowiedzialność, którą w życiu czynimy. I chcielibyśmy zrobić tak. Podpisać, że jesteśmy chrześcijanami, a potem powiedzieć tak. Panie Boże, my Ci nie wierzymy, że za 2-3 lata nam będzie tak samo dobrze, jak nam jest teraz, to my to w swoje ręce to w życie weźmiemy. I my sobie to po swojemu będziemy teraz układać. Będziemy się za Ciebie martwić o to, jakie będziemy mieli mieszkanie, ile zarobimy, jak to wszystko poukładać. Ty sobie tam bądź, w niedzielę przyjdziemy, pomodlimy się do Ciebie, ale my w ciągu tygodnia to będziemy walczyli o swoje. To jest w życiu brak konsekwencji. I trzeba sobie zdawać sprawę z jednej dość podstawowej takiej rzeczy, którą mówi Ewangelia. Że Ewangelia to nie jest zabawa. To nie jest okłamywanie Pana Boga ani siebie. To jest pewna konsekwencja. To nie jest tak, jakby się nam czasem wydawało naszym takim dziecięcym rozumem, że bylibyśmy tylko jako tako tam życie uczciwie przeżyli, to może i Kościół nas czeka. To nie jest tak. To nie jest zabawa. To nie jest możliwe, żeby oszukiwać Pana Boga i samego siebie. A bardziej tragiczne to jest jeszcze z innego powodu. Zważcie tylko taki sposób rozumowania. Przyznaliśmy się, że jesteśmy chrześcijanami. Ale zrobiliśmy tylko tyle, a mogliśmy tyle. I co się okaże? Nie odzyskamy nic później, a stracimy tyle w życiu. Jak apostoł Paweł mówi do Koryntian, to mówi tak, że jesteśmy najmarniejsi z ludzi, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Dlaczego? No bo tamci mieli ten świat przynajmniej. Użyli, powalczyli tutaj na tym świecie, czegoś się dorobili, coś mieli. A my tak, z tego, żebyśmy zrezygnowali, Chrystus nie zmartwychwstał i jesteśmy bez żadnych szans bazy na żadnej ziemi. Ani tu, ani tam. Tak samo jest z każdym chrześcijaninem, który swoje chrześcijaństwo przyjął tylko tak na pół. Tu się wyrzekł wszystkiego, co ten świat cieszy, albo powiedzmy sobie, części się wyrzekł. Ale nie był takim, żeby się Panu Bogu mógł spodobać. To jest bardzo groźny stan. Taki, kiedy człowiek czuje w sercu swoim, że to jest takie chrześcijaństwo tylko niedzielne. Tak więc jest ta codzienność, o której mówimy. I jest ten trzeci element, o którym wiem, że jest ważny w tym sformułowaniu całym, to jest młody chrześcijanin. Ktoś powiedział, co za różnica między starym chrześcijaninem a młodym chrześcijaninem. A jest. Przede wszystkim jest to różnica w sianiu, bo za młodu się sieje. Za młodu się sieje. Jak człowiek wybierze, jak w życiu się ustawi, inaczej mówiąc, jakie przyjmie kryteria swojego życia w przyszłości, tak będzie zbierał. Nie przytaczając dużo przykładów, dam tylko jeden, który jest bardzo wielu was. Albo dotknął, albo dotknie. Małżeństwo. Typowy przykład, gdzie sprawy ziemskie przemieszane są z niebieskimi. Tak są przemieszane, że nawet apostoł Paweł boi się na ten temat mówić autorytatywnie. Tylko mówi tak, ja pewnych dorad to wam nie daję pod wpływem objawienia. Tylko no myślę, że też mam jakiegoś ducha i z pewnego rozsądku wam pewne rzeczy radzę. To, co najpiękniejsze w tym okresie, bo to daje napęd światu, powiedzmy sobie. Nie starsi ludzie, tylko młodzi dają napęd światu. To, co się naprawdę na świecie stało, to ludzie do pewnego okresu w życiu to zrobili. To niech również te konsekwencje, czasem się to robi za gorąco, czy nawet zbyt szybko. Istnieje różnica. I stąd, tak jak mówię, w tym temacie jest to istotne. Młody, chrześcijanin i codzienność. To niesie całe obciążenie w tej sprawie. Ale ktoś by powiedział tak, dobrze, no są pewne rzeczy, których które wiemy, które nawet do nas docierają, które możemy przeczytać tutaj, pewne przepisy, pewne zakazy nawet Pisma Świętego. No ale jak do tego praktycznie podejść? Jak w ogóle ustawić się, jeżeli już byśmy chcieli się zadeklarować, żeby być chrześcijanami? Jak przewidzieć, co nam w życiu będzie groziło i jak w życiu swoim swój charakter i w ogóle sposób postępowania ułożyć, żeby on był i zgodny z Ewangelią, żebyśmy jako tako tu na tym świecie mogli się zmieścić, bo tam jest to zawsze kwestia granic pewnych, wyważenia pewnych hierarchii, pewnych granic w naszym życiu. I znowu by trzeba było ten problem rozdzielić na takie dwa. Nasz stosunek do Pana Boga i nasz stosunek do bliźniego. On jest zresztą, co ciekawe, tak rozdzielony w tych dwóch przekazaniach, do których streścił nasz Pan 10 przykazań. Pana Boga nade wszystko, a bliźniego należy miłować no niewiele, tak samego siebie w sumie to nie jest tak bardzo dużo. I tak by należało rozdzielić ten cały problem. Stosunek nasz do Pana Boga. To jest, apostoł Paweł chyba w liście do Galacjan pisze, że to jest tak, my mówimy do siebie tak, ach, pójdziemy do następnego miasta, gdzieś tam pohandlujemy, zarobimy coś, będzie nam się nieźle żyło i dalej tam pisze tak, no a nie wiesz człowieku właściwie, co następnego dnia będzie. I jest tu problem, taka powiedział, trudna bariera do pokonania. Uwierzenie w to, że właściwie jak Panu Bogu zaufamy, to nam nic nie grozi. Trudna bariera do przekroczenia w naszym umyśle. To jest taka bariera, jak dla tych, którzy jeżdżą samochodami na przykład, jak kontrolowany poślizg. Kiedy trzeba samochód poślizgnąć, zanim jest zakręt. Nie tak logika by nakazywała, tylko wcześniej. Tak samo jest tutaj z naszym stosunkiem do Pana Boga. Założyć, że właściwie, no cóż nam może grozić, jeżeli my Jemu zaufamy. Zawsze mamy tą tendencję, żeby jednak coś brać w swoje ręce i asekurować się. Chcielibyśmy dlatego Pana Boga się zabezpieczyć, nie kładąc w Jego ręce naszych problemów. Ale dlaczego tak robimy? Skąd musi się to brać, że nie ufamy Panu Bogu? No bo przecież gdyby zawsze było tak, że On nam zawsze pomaga, to byśmy Mu ufali. A nie ufamy Mu. Dlaczego Mu nie ufamy? A bo byśmy chcieli, żeby On tak robił, jak my myślimy. A bardzo są dziwne metody boskie. Ja kiedyś to wspominałem na przykładzie takim, jakim jest uczelnia. To łatwo wykazać wtedy. Kiedy mamy semestr, który nam nic nie idzie. Nie możemy pchnąć do przodu. Jeden czy drugi zdanie. Jest u nas przywalony, sytuacja jest beznadziejna. No i niektórzy idą do takiej ostateczności, że idą do kościoła na mszę. Miałem takich kolegów. No my czasem westchniemy sobie do Pana Boga, Panie Boże, zrób coś w tej sytuacji. No jakoś pomóż, tak albo tak. I dzieje się tak, że nas wyrzucają z uczelni. Te egzaminy oblewamy i nas wylewają z uczelni. No pierwsze skojarzenie, no nie pomógł nam Pan Bóg. To jest nasze ludzkie skojarzenie. Po latach się może okazać dopiero, że właśnie Pan Bóg nam pomógł. Że nam coś obciął, czego w życiu w ogóle nie powinniśmy robić. Albo byłoby to ponad nasze siły. Albo byśmy się mordowali tak do końca tych studiów, a potem wyszli za mąż, albo tak zawód przyjęli, do których nam te studia nie były konieczne. Metody Pana Boga są takie, których nigdy nie przewidzimy. I nie są takimi, jakie my byśmy sobie chcieli w naszym umyśle wymyślić. Dlatego, właśnie dla tego powodu należy Mu zaufać, że On to zrobi najlepiej. Często jest sprawa w zborze jakaś rozpatrywana. I teraz wszyscy myślą, jak to rozwiązać. A wcześniej jest modlitwa o Ducha Bożego. Ale za wszelką cenę przychodzi głosowanie, próbujemy liczyć głosy. Czy to tak będzie? Czasem jest sprawa, a może by bracia liczyć nie 50%, a 60%. No dziwna dyskusja zupełnie. Bo z jednej strony chcemy woli Bożej, a z drugiej no wyraźnie kierujemy tak, żeby, no żeby jakoś to przeszło, jakoś to załatwić. Nie wierzymy Panu Bogu. To jest typowe dla chrześcijanina. I powiem Wam jeszcze, obserwuję taką rzecz. Im więcej w życiu mamy, tym mniej wierzymy Panu Bogu. To jest też proste. No bo jeżeliśmy tyle o własnych siłach załatwili, no to cóż nam ten Pan Bóg może jeszcze więcej pomóc. Przecież sami żeśmy to załatwili. Pracę, wyjechaliśmy sobie za granicę, zarobili, tu nam idzie interes, tam żeśmy do banku dali, tu nagle podrosły oprocentowania od kredytu i fajnie jest. No i mamy. I nie potrzebny nam ten Pan. Jeżeli nic nie mamy, to łatwiej nam się zdać na to, że przeżyjemy następny jutrzejszy dzień i jakoś będzie zupełnie może nie gorzej niż było. To jest nasz codzienny stosunek do Pana Boga. I znowu jest przepaść między naszym stosunkiem niedzielnym, a stosunkiem codziennym. W momencie, jak wychodzimy z sali, to czasem się nie zdążymy pożegnać, a już tutaj jest, już to jest pomysł, co będzie w poniedziałek. A czasem to w czasie wykładu czy badania nawet nam się tam robi, że są rzeczy niepozałatwiane. Ale w święto Pan Bóg jest inny, a na co dzień Pan Bóg jest zupełnie inny. To jest nasz codzienny stosunek do Pana Boga. Codzienny stosunek do naszego bliźniego, czyli do człowieka. Często zastanawiałem się nad tym, skąd się bierze, że jesteśmy w życiu nieszczęśliwi albo szczęśliwi. Skąd się bierze, że nam jest łatwiej z naszego bliźniego podejść, czy trudniej, czy w ogóle na czym polega miłość bliźniego do bliźniego. Bo znowu, ja bym mógł otworzyć Ewangelię i przeczytać wam mnóstwo wersetów, gdzie jest napisane miłuj bliźniego, odpuść bliźniemu, zrób to tak, 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 zrób i będziesz szczęśliwy. No ale ktoś mi zadał logiczne pytanie, dobrze bracie, ale ja go za żadne skarby nie mogę miłować. No staram się, siedzę w domu, skupiam się, żeby go umiłować i nie mogę. No nie mogę tego brata umiłować, co ja mam zrobić? W tej dziedzinie, jak w całym życiu, nic nie da się zrobić gwałtownie. Nie da się zrobić tak. Jest to nieprawdą. Jeżeli dwóch braci się nienawidziło, jeden mówi, bracie, ja ci przebaczam, podaję mu rękę. To jest nieprawda. Jest niemożliwe, żeby z ogromnej nienawiści przejść do przebaczenia przez podanie ręki. Tak samo nie można dojść do miłości. Jeżeli ktoś, patrzę na Piotrusia, on to ma za sobą, podchodzi do młodej dziewczyny, podoba mu się ta dziewczyna. Ile czasem trzeba zabiegu, żeby ją do siebie przekonać. Żeby coś tam urosło, żeby się coś stworzyło. A jest nieszczęść w małżeństwie przez to, że w momencie zaraz, jak się zejdzie sprzed ołtarza, to człowiek zapomina, że przecież tyle starań zrobił, to trzeba by jakieś starania dalsze ciągu w życiu mieć. Czasem pomyśleć o tej drugiej osobie. Nie, uznaliśmy, jest załatwione. Teraz ona jest małżonką, to już zostają tylko obowiązki i prawa. I nie ma nic więcej. A przedtemśmy zabiegali, chodzili, miłe rzeczy mówili. Nagle się ucina. Nie ma w życiu codziennym czegoś, co powstaje albo znika gwałtownie. Nie ma takiego zjawiska. Jak więc zrobić, żeby miłować mojego brata? Ja wam powiem, jaki ja mam na to przepis. Swój własny. Możecie sprawdzić, czy on jest słuszny. Mnie on się w życiu bardzo często sprawdza. Trzeba przede wszystkim obserwować życie. Obserwować ludzi. Jak żyją, jak reagują, co mówią, dlaczego się zmieniają w życiu, co ich naprawdę porusza. Patrzeć na to życie, jak ono wygląda. I wyciągać z tego wnioski. Dużo obserwować życie i dużo obserwować ludzi. I dobrych, i złych ludzi. To jest pierwsza rzecz. Druga. Jak się już ich obserwuje, próbować ich zrozumieć. I tych dobrych ludzi, i tych złych ludzi. Dlaczego to robią? Dlaczego on chodzi i ma kwaśną minę? A dlaczego tamten zawsze jest zadowolony? Zapytać go, spróbować zrozumieć. Porozmawiać z kimś na bardzo jakiś trudny, paskudny temat. Ja od razu powiem swój głos w dyskusji na temat dyskusji tej, co planowana była na temat zebrania świadków. Dlaczego u nas nie idą zebrania świadków, jakbym to nazwał? Bo to typowo, nie ma szczerości między nami. Co jest takiego? Człowiek nie jest w stanie otworzyć się przed drugim człowiekiem, zaufać mu, że to, co powie, będzie właściwie odebrane. Ponieważ nie mamy tej praktyki takiej, takiego nastawienia nie mamy w sobie, żeby drugiemu człowiekowi pomagać. Żeby on miał do nas zaufanie, że jak my mu się przyznamy z czegoś, to on się do nas ustawi i będzie nam chciał pomóc, a nie skomentować to, co my zrobimy. I my na zeznaniu świadectw to możemy powiedzieć na przykład, że mamy trudności, czy opowiedzieć jakieś tam, ale już nie opowiemy na przykład, że nam się podoba nasza sąsiadka z naszej. To już nie przejdzie. Nie usłyszycie nigdy na żadnym zeznaniu świadectw czegoś takiego, bo nie ma takiego brata, nie wierzymy w to, że przyjdzie i powie, słuchaj, też miałem taki problem w życiu i tak czy tak sobie zdałem z tym radę, albo sobie nie mogłem rozradzić. A my potrzebujemy nie tego właśnie, co słyszymy na co dzień na zebranym świadek, tylko tego, co nas naprawdę gnębi. Naszych trudnych problemów. Nie tych takich, o których sobie możemy poopowiadać. I dlatego czasem, jak się gdzieś siądzie na kursie, czy w jakimś tam ognisku, gdzie gdzie jest inna atmosfera i inna grupa, to czasem nam się uda z siebie coś powiedzieć więcej, niż mówimy to na co dzień. A powiem wam, że jeszcze z mojej obserwacji wynika, że najłatwiej zeznanie świadectw wygląda przed obcym zupełnie człowiekiem w pociągu, którego już nigdy w życiu nie spotkałem. Wtedy sobie można powiedzieć pewne rzeczy, które naprawdę gnębią. Nigdy go nie spotkamy. Ale brata, którego spotkamy za tydzień na nabożeństwie, oj, to jesteśmy ostrożni. To taka dygresja, ale wracam dalej do tego, co chciałem powiedzieć. Że trzeba obserwować życie i trzeba próbować zrozumieć ludzi. Ktoś powiedział takie piękne zdanie, że zrozumieć kogoś, to znaczy mu wybaczyć. To przychodzi automatycznie. Jeżeli potrafimy zrozumieć, dlaczego ten ktoś coś zrobił, nawet nieprzyjemnego dla nas, to jest dokładnie tak, jakbyśmy mu w tym momencie wybaczyli. Nie potrzeba już nic więcej. Zrozumieć jego intencje. I kiedy takie coś będzie się robiło ciągle starało się zrozumieć drugiego człowieka, to ja wam obiecuję, że za miesiąc się wam to nie uda, za rok też nie, może za 5 lat się nie uda. Ale wejdziecie w pewien stan, w pewien nawyk, który jest najważniejszy dla chrześcijan. Nawyk, żeby się starać zrozumieć drugiego człowieka. Żeby pozytywnie do niego podchodzić. Nie oceniać jego działanie po pozorach, tylko próbować zrozumieć, czemu tak robi. Jak zrozumiecie 2, 5, 20, to potem przez pewne prawdopodobieństwo niektórzy ludzie robią podobne rzeczy. I pewne rzeczy przestaną was w życiu zaskakiwać. Tak, człowiek się uczy miłować drugiego człowieka. Chrystus, ponieważ znał na wylot ludzi, to nie miał trudności z ich miłowaniem. Widział ich wszystkich jak nieszczęśliwych i chorych, bo człowiek pijany to jest człowiek chory. Ten, kto nas nienawidzi, to jest chory. Jak popatrzcie na kogoś, kto nas autentycznie nienawidzi, to jest człowiek chory, to on się nadaje tylko do leczenia. To trudno się nawet nad nim wewnętrzać, czy zrobić mu krzywdę. Po prostu się nie nadaje, nie dotrze to do niego. To jest chory człowiek. I Chrystus tak widział ludzi, dlatego przyszedł do tych, którzy się źle mieli, a nie do tych, którzy nie chcieli z nim w ogóle rozmawiać. To jest przepis na to, jak żyć z drugim człowiekiem. I to, o czym powiedziałem, zaufają nam ludzie, którym będziemy chcieli poświęcić życie. Ja to obserwuję na co dzień. Nie da się na przykład z młodymi ludźmi rozmawiać z takiej pozycji, że wiesz, ja ci dam tutaj przykłady z Pisma Świętego, albo ci powiem, jak to masz zrobić. Nie. Jeżeli ja z nim nie będę żył, czyli kawałka siebie nie poświęcę, to wszystko nie ma sensu. Ludzie się uczą tylko przez współżycie i przez przykład. Kiedyśmy się z żoną zdenerwowali na to małe, co tam siedzi takie, nasze w domu. Tak się zdenerwowali, że aż się Iskry spał, znaczy oboje wspólnie na nią. A potem sobie powiedzieli tak, słuchaj, dobrze, ale my dla niej nie mamy zupełnie czasu. No i to jest taka prawda. Jeżeli się nie poświęca życia dla kogoś, to się go nic nie nauczy. Niczego się go nie wychowa i do niczego się nie dojdzie przez to, że mu się będzie mówiło czy opowiadało. I tak jest z głoszeniem Ewangelii. Jeżeli wy mi teraz nie uwierzycie, że to, co ja mówię, to mówię z przekonania, to wszystko nie ma sensu. Najmniejszego nie ma sensu. Dlatego nie wziąłem sobie żadnych notatek. Ponieważ czasem na tym myślę i obserwuję ludzi, jak działają i powiem wam, że jest przykro patrzeć, że tak wielu ludzi działa zupełnie bezrozumnie. Potem płaczą na to, że mają złych mężów, że ich towarzystwo nie lubi, że z pracy ich wyrzucają. Tak sieją w życiu. I chrześcijanin to jest ktoś, to powinien ponad to wyrosnąć. A jeszcze wam zdradzę taką tajemnicę. Ktoś mi powie w tej chwili tak, bo miałem też taką rozmowę. Dobrze, ja jestem brzydka, nic nie umiem, nie zrobiłam żadnej szkoły, żyję gdzieś tam nie wiadomo gdzie na końcu świata. No i powiedz, co ja mam wtedy zrobić? O, to jest trudne pytanie. Nie jest łatwo odpowiedzieć na takie pytanie. Bo jak jest urodziwa dziewczyna, no to można zrozumieć, że ma w życiu wiek, ale jest nieurodziwa zupełnie. Przecież szanse nasze są nierówne. My sobie tak opowiadamy, łatwo jest tak komuś mówić. Słuchaj, no trzeba by to tak, tak, tak. Nam jest pięknie mówić o ludziach, którzy głodują w Indii. Ciepłuśko mamy tutaj, miło, przyjemnie. Nie? Pojechać tam na 10 lat, rozstać się z rodziną, pojechać na 10 lat tam, żyć. Rozumiem, wrócić i wtedy na ich temat można sobie opowiadać, ale nie tutaj. I tak jest z takim pytaniem. I powiem wam jeszcze taką rzecz. Pan Bóg jest w stanie zrobić rzecz, w którą nikt na świecie nie wierzy. Pan Bóg jest w stanie zaingerować w nasz kod genetyczny. Pan Bóg jest w stanie nas zmienić. To nie jest to, co ludzie obserwują na co dzień, że ktoś się czegoś nauczy. Bo są pewne talenty, z którymi się ludzie rodzą. Pan Bóg jest w stanie dać człowiekowi talent. Zauważcie, ci, którzy długo czytają Pismo Święte, ale są nim przejęci. Nie to, że czytają, ale są nim przejęci. Że nagle stają się innymi ludźmi po iluś tam latach. Są o klasę inteligentniejsi niż sąsiedzi. Wiele rzeczy życiowych potrafią łatwiej rozwiązać, potrafią też życiem inaczej radzić. Mają więcej przyjaciół, więcej w nich jest serdeczności i nawet więcej jest tutaj. Przez to, że mają bliski kontakt z Pismem Świętym, czyli mają dostęp bezpośredni do Ducha Świętego. Pana Boga wprost można prosić o pewien dar. O jakiś dar można go prosić. I Pan Bóg taki dar daje. Tylko daje zawsze z jednym zastrzeżeniem. Pan Bóg jak nam da cokolwiek ponad to, z czym byśmy się urodzili, to będzie od nas żądał wyrównania. Będzie żądał, że dar, który daje, ma przynosić owoce. Nie wolno zmarnować tego, co nam Pan Bóg dał. Ale On da. To jest rzecz, której nikt na świecie wam nie potwierdzi, żaden naukowiec. Ale to jest możliwe, że Pan Bóg wam zmieni życie wasze. Tylko jest to kwestia odpowiedzialności i konsekwencji. I tak samo jest z wieloma rzeczami, tak samo jest z urodą. Poznacie osoby, które będą w starszym wieku, a będą już otaczały tłumy wielbicieli. Są takie kobiety, można popatrzeć czasem w telewizji, grubo po 50. A tłumy mężczyzn wokoło nagle nie wiadomo czemu. Są osoby nieurodziwe, a otoczone kręgiem wielbicieli, bo to nie na urodzie wszystko polega. Tak i małżeństwo nie polega na urodzie, nawet ono polega na czymś. Na czymś, czego nie rozumiemy. Na tym czymś, co jest w człowieku. To nas pociąga. Nie tyle zewnętrzny wygląd, ale to coś, co jest tam gdzieś w człowieku. Za to go kochamy, tego kogoś. I może wrócę teraz do całej tej naszej definicji, do naszego pytania, które było postawione, bo ja tak sobie to odebrałem, jak gdyby mnie ktoś zapytał, co ty myślisz o takim problemie, jakim jest codzienne życie młodego chrześcijanina? Ja myślę tak, że to jest tak z tym pośrednikiem kontrolowanym na szosie. Największa trudność to jest sobie w życiu powiedzieć tak, to jest naprawdę prawda. To, co tam pisze, to jest prawda, bo tak w życiu jest. Jeżeli to jest prawda, to ja się zdecyduję i spróbuję żyć w taki sposób. A dalej to już jest konsekwencja tego. I to jest największa trudność, żeby do człowieka doszło, żeby go olśniło coś takiego, że to naprawdę jest tutaj tak, jak jest w życiu. No nie za abstrakcja jakaś, tylko tak to na co dzień w życiu jest. Jeżeli mam tam lat kilkanaście, powiedzmy, i dojdzie do mojej świadomości, że trzeba by się zastanowić, co dalej w życiu zrobić, jeżeli nie odkryję tego, że to tak jest. To jest to, o czym mówimy, że nie pociągnął nas Pan Bóg. Bo dróg jest mnóstwo do wybrania. Można w życiu sobie w różny sposób układać, bardzo moralny często. Wcale nie znaczy, że jeżeli nie pójdziemy takim śladem, jaki Chrystus nakazał, to będziemy mniej moralnymi ludźmi. To nie jest prawda. Natomiast to jest dużo łatwiejsze życie. Prawda? To jaki paradoks powiedziałem w tej chwili. Jeżeli zaczniemy żyć według Ewangelii, jest to łatwiejsze życie. Przez to, że będziemy na wiele rzeczy inaczej w życiu patrzyli. Będziemy nagle widzieli czasem bezsensowność niektórych rzeczy. Pozostaje nam tylko, i to wam też obiecuję, jeżeli ktoś zdecydowałby się konsekwentnie realizować to, co tu jest napisane, będzie w takiej sytuacji, jak Lot był w Sodomie, że będzie tracił swoją duszę. Cały czas w życiu będzie miał problem określić tą barierę. Czy ja jestem normalny, czy już jestem nienormalny? Czy to, co zrobiłem dzisiaj, to już nie jest w porządku? Czy trzeba było tych słów nie powiedzieć i tych pieniędzy lewych nie dać i tamtej sprawy nie załatwić? Czy jest to w granicach jeszcze, w których moje sumienie się mieści? Taki ktoś, kto zacznie się odnosić do Pisma Świętego, będzie miał zawsze ten problem, jakim jest dręczenie go przez jego sumienie. Bo to nie jest nic więcej postępowanie za Chrystusem, jak zmiana własnego sumienia. Sumienie reguluje naszym życiem. A my powinniśmy starać się zmieniać sumienie. I też wam powiem, aby ktoś z was siedział 10 lat w więzieniu z recydywistami w jednej celi, mało ma szansę, żeby wyszedł takim, jakim wszedł. sumienie zgaśnie jego, będzie gasło tak dzień po dniu, bo to znowu wychodzi problem codzienności. Będzie ono gasło, będzie coraz słabsze, pewne rzeczy przestaną go razić w takim otoczeniu. Jeżeli będzie na takiej sali jak dzisiaj, przez wiele razy, to jego sumienie zacznie rosnąć. Dlatego pisze apostoł Paweł, żeby wspólnego zgromadzenia nie opuszczać. To jest po to. I społeczność jest po to, żeby nasze sumienie mogło rosnąć. Urosnąć przez tą niedzielę, żebyśmy potem przez tydzień mogli przestać. I tak mówiłem, ktoś ładnie określił to trzema wyrazami ten cały temat. Chrześcijanin, codzienne życie i do tego jeszcze młodość. I myślę, jak tak patrzę do tyłu na swoje życie, które rzeczy mógłbym poprawić, to widzę, że jednak z wiekiem pewne rzeczy przychodzą. Ja nie dziwię się starszym osobom, że próbują młodym pewne rzeczy wyjaśniać, czy nawet wręcz narzucać. Ale też mam zdanie takie, że w konflikcie między młodymi a starszymi osobami z reguły winne są starsze osoby. I mimo, że to ciekawe, przybywa mi lat, coraz bardziej się w tym utwierdzam, że jeżeli jest nieporozumienie między młodymi a starszymi, to większa wina leży po stronie starszych osób. Z paru powodów. Pierwsze z powodu przykładu. Jeżeli się nie chce żyć z młodymi na co dzień, nic im się w życiu nie narzuci i nic nie wytłumaczy. I jak człowieka nie polubią i nie pokochają, to się nie będzie miało nigdy autorytetu. Nie da się czegoś włożyć, czegoś, jeżeli on mnie nie będzie cenił. Trzeba być kimś, kto jest w stanie temu młodemu człowiekowi dorównać. Może nie umysłem, ale sercem i duchem. I druga rzecz. Trzeba dużo rozumu. Trudno wymagać od młodego człowieka, żeby miał taki zasób wiedzy i doświadczenia jak ten starszy. Zawsze na tym starszym spoczywa obowiązek, aby umiejętny sposób tym młodszym kierować. I dlatego ja wyciągam wniosek, że po stronie starszych jest zawsze większa wina w kontaktach z młodymi ludźmi, że nie potrafię ich do pewnych rzeczy przekonać. Ale chciałbym wam życzyć, żebyście w to uwierzyli. Mamy w życiu do wyboru w zasadzie. Dwie tylko rzeczy. Albo Biblię położyć przed sobą, albo na półkę. No, nie ma trzeciej możliwości. Tylko, że jeżeli kładziemy ją przed sobą, to należy mieć świadomość, że to, co czytamy, to trzeba w taki sposób czytać, jakby za każde słowo groziła kara śmierci. Żebyśmy wyraźnie widzieli, gdzie w życiu przestępujemy prawo Boże. Bo je przestępujemy tak nagminnie, że nawet nie wyobrażam, nawet żeśmy się do tego przyzwyczaili. Tak nagminnie przestępujemy prawo Boże na co dzień. A to się mści na nas. Bo jak siejemy, tak będziemy zbierać. I kiedy patrzę na ludzi, którzy mnie otaczają, to tak w życiu zbierają. Siali, wydawało mi się, że nic właściwie złego nie robią. W minimalny sposób tu przekroczyli prawo Boże, tam nie robili wielkich grzechów, a życie się mściło na nich później przez te drobiazgi, które źle posiali. A tu jest napisane wszystko, co jest nam potrzebne nie tylko do zbawienia, ale również do codziennego naszego życia. I kiedy doszedł do mnie ten list od was tutaj, to tak się zastanowiłem, co można by powiedzieć na taki temat jak takie codzienne życie. I sięgnąłem do tyłu do rozmów różnych, które prowadziłem z różnymi młodymi ludźmi. Miałem zresztą takie szczęście, że się dużo ocierałem od młodych ludzi. I nauczyłem się właśnie takich rzeczy. Pierwsze, rzetelności, szczerości i odstawienia na bok wszelkie obłudy, pozorów i zakłamania. Nie da się w kontaktach z ludźmi, żeby wam uwierzyli. Iść metodą taką, żeby pewne rzeczy tylko w sposób pozorny, czy niecałkowity z prawdą powiedzieć. Ludzie kochają się za to, kiedy mówią sobie wprost całą prawdę. To wiąże ludzi ze sobą. Kiedy spotka się drugiego człowieka, który nam potrafi na tyle zaufać, że nam powie całkowitą prawdę w pewnych rzeczach o sobie, to rodzi się miłość. To się ludzie tak wiążą, że się potrafią związać na całe życie. Takie rzeczy ich mocne wiążą. Kiedy będziemy mówili do siebie półprawdami, czy tylko cytując Pismo Święte, nigdy nas to nie zwiąże, nie powstanie społeczność. Stąd to ma znaczenie z praktyki. Społeczność rodzi się przez wspólną pracę, przez jakąś gdzieś pracę na kursach, przez spotkania tam, gdzie atmosfera jest inna niż od święta na nabożeństwie. gdzie można się poznać w sposób osobisty, gdzie na to, co myślimy w naszych umysłach, nakłada się również nasze serce. I ci, którzy mnie znają bliżej, to mnie z tego właśnie znają, że ja dużo na ten temat się zastanawiam i dużo na ten temat mówię. Dlatego właśnie mówię, bo obserwuję na co dzień, że do nas nic nie dociera. Tak, jak patrzę, to powiem Batestu, że nic do nas nie dociera. Tak mało się w życiu zmieniało. A ja myślę, że tak Mojżeszowi podnoszono ręce, to powinno nam ręce podnosić, kiedy widzimy, jak drugi człowiek się w życiu zmienia, jak robi się coraz lepszy. Bo nie ma innego potwierdzenia tutaj na ziemi dla Ewangelii, jak to, że Ewangelia w kimś coś zmieniła, że on jest innym człowiekiem, że jak go obserwujemy rok temu, to on był inny, a teraz już jest lepszy, już potrafi więcej zapanować nad sobą, czy więcej dać siebie. To nas łączy i to nas wiąże. Myślę, że tutaj dzisiaj będziemy mieli przyjemność zobaczyć osoby, które chciały przyjąć symbol. Nie wiem, czy są młode, czy są starsze osoby, ale myślę, że powinny brać też również to pod uwagę. Że jest to taka dziwna droga za Chrystusem. I Chrystus również jest taką dziwną postacią, której pewno nigdy nie zrozumiemy w życiu. Z jednej strony bardzo trudna droga. Bo jak zderzymy się z tym, co jest za oknem, to się okazuje, że jesteśmy śmieszni i głupi. Bezsensowni zupełnie, to wyśmieją nas wszyscy, nawet najbliżsi. Za nasz sposób postępowania, gdybyśmy chcieli robić wszystko zgodnie z Ewangelią. Bo świat się toczy zupełnie inaczej. A z drugiej strony, Chrystus przynosi coś, czego znowu nikt dać nie może. Daje absolutną pewność i wartość siebie samego. To, czego nie trzeba przysłonić ani samochodem, ani domem, ani niczym innym na świecie. To jest wartość siebie samego. Że ja mam blisko kogoś takiego, komu zaufałem. Że wiem, że za tydzień czy za miesiąc mi się nic stać nie może. Ale co znaczy nic mi się stać nie może? Czy ja nie mogę zginąć w wypadku? Mogę. Ale i tak muszę wierzyć, że Pan Bóg dla mnie wybrał najlepszą możliwość. Zawsze tak trzeba na to patrzeć. Że cokolwiek by mi się stało, to w mojej sytuacji życiowej było to najlepsze rozwiązanie ze strony Pana Boga. Jak to rozwiążę? Tego nie wiem, ale muszę mu wierzyć. Może mnie wyleją tylko z uczelni, albo z pracy, albo coś, ale on to zrobił najlepiej i tak. Bo gdybym ja to wziął w swoje ręce, by się zemściło na mnie to dużo więcej. To jest coś, co niesie ze sobą Chrystus i czego nikt wytłumaczyć nie umie i w żaden sposób przekazać drugiemu człowiekowi nie umie, dopóki tego sam nie przeżyje. I tak Chrystus przed nami staje swoje wymagania. Najpierw żyj, a potem zobaczysz, kim ja naprawdę jestem. Nie da się Ewangelii opowiedzieć w sposób teoretyczny. Wracam do Piotrusia tutaj wystąpienia godzinę temu. Można pokazać pewne proroctwa, czy rozważać pewne sprawy w Piśmie Świętym, pewne nauki w Piśmie Świętym, ale tak się nie da podejść do życia. Nie da się siąść tu i dać komuś receptę, żeby za dwa dni był już chrześcijaninem. Dla jednego będzie to rok, a dla drugiego będzie to całe życie, a inny umrze jako niemowlę. Na tym polega temat, który mi zadaliście. Trzy bardzo ważne słowa. Chrześcijaństwo, codzienność chrześcijaństwa i młodość. To jest w zupełnie innej sytuacji niż ludzie w starszym czy w podeszłym wieku. W najtrudniejszym okresie. I z tego, co obserwuję, to jeszcze wam powiem, widzę, coraz trudniejsze czasy przychodzą dla młodych ludzi. Coraz trudniejsze. Bo będzie do wyboru. Albo uwierzyć w to, albo uwierzyć w to, co jest na zewnątrz. A tamto jest jednak w tej chwili. A to, na to potrzeba poczekać jeszcze. Człowiek ma zawsze tendencję, aby brać w rękę to, co ma w tej chwili. Bo lepszy jest ten wróbel w garści niż...